Drodzy Chrystusie, brat wspomniał, że to w dniu dzisiejszym jest ostatni wykład. Myślę, że dla nas nie ostatni w naszym życiu. Bo wciąż czegoś się uczymy, wciąż czegoś się dowiadujemy, a mnie utkwiło w pamięci z pierwsze słowa pieśni, którą śpiewaliśmy. Niech życie nasze wiarą tchnie, uczynki nasze niech świętością lśnią. I właśnie to będzie taki jak gdyby podtekst naszych rozważań, choć za chwilę wspomnę taką ściślejszą treść naszych rozważań. Ale dlaczego o tym tak wspominam? Bo będziemy przypominać sobie życie jednego z mężów Starego Testamentu, którego życie tchnęło wiarą. Wiarą podziwu godną. Stary patriarcha Jakub, no wtedy jeszcze nie był stary, o którym będziemy wspominać, ale jego życie tchnęło wiarą, a uczynki? No, te ręce, które pokazał swojemu ojcu, to były owinięte skórami. Co to znaczy? No, coś to znaczy. Jednak uczynki Jakuba były takie zacne uczynki były. O tym będziemy wspominać. Streszczeniem naszych rozważań, nazwą, jak gdyby tytułem tej usługi, to Jakub kupił pierworodztwo. Choć wprawdzie w Biblii jest napisane, że Ezaw sprzedał pierworodztwo. Dostrzegamy różnicę? No na pewno, ogromna różnica. Bo jeden to, co miał, sprzedał, a drugi to, czego nie miał, nabył. Kupił. No i właśnie słowo kupił. Jakub kupił pierworodztwo. Może niektórzy z braci, siostry przypominają sobie, bo minęło 7 lat, gdy tym wykładem służyłem w Białogardzie. Było tak. Ale gdy minęło 7 lat, to tak zakładam, może nie wszystko pozostało w pamięci, a pewne szczegóły, może coś w tym moim przygotowywaniu, może coś nieco przybyło, może coś lepiej wyjaśnione i dlatego, a jeszcze jest trzeci powód ku temu, by dziś tu w tym miejscu mówić o tym, że Jakub kupił pierworodztwo, podkreślać to zdanie, to stwierdzenie, bo to jest stwierdzenie prawdy, wielkiej, głębokiej prawdy, a mam tą świadomość, drodzy bracia i siostry, że nie wszyscy jednako na tą sprawę tak patrzą. I to mnie zasmuca, że słyszałem w życiu moim, jak ktoś z braci lekkomyślnie podważa doniosłość i ważność tej transakcji. Bo kupno, sprzedaż przez Ezawa, kupno przez Jakuba, to bardzo ważna, istotna transakcja. Ten miał, sprzedał, ten nie miał, kupił, a więc nabył. Ale co? Pierworodztwo. Pierworodztwo i tak z taką pewną bojaźnią wyrażę teraz pewne zdanie, więc kto przyszedł do Izaaka, patriarchy, aby wziąć błogosławieństwo? Czy pierworodny? Bracia i siostry, tak. Czy łatwo nam to powiedzieć to tak? A przecież są pewne pozory, że pierworodnym to był Ezaw. Ale Ezaw sprzedał to swoje pierworodztwo. Czym to jest? Dlaczego my o tym mówimy? Między innymi choćby i dlatego, jak te sprawy przedstawia nam Nowy Testament. przepraszam, bo w dniu dzisiejszym mieliśmy sposobność rozważać szczególnie wydarzenia w Nowym Testamencie. Słowa Pana Jezusa nad Jordanem, słowa o wzajemnych stosunkach między nami i to, co słyszałem w poprzednim wykładzie, ukształtowało moje pojęcie, moje spojrzenie na to tolerancję, na to, co się tolero, trochę w innym spojrzeniu i dziękuję bratu za to, bo to mnie, wziąłem z tego naukę. Poszerzyło się moje na to spojrzenie i pewnego rodzaju nauka na moje ustosunkowanie się do niektórych spraw, a patrzyłem troszeczkę inaczej. Ale w tej chwili będziemy zwracać uwagę na historyczne wydarzenie, opis tego bardzo istotnego wydarzenia i dla Jakuba, i dla jego matki, dla jego ojca, i dla Ezawa. To były sprawy z jednej strony takie sprawy rodzinne, jak gdyby domowe, między matką, synem, między synem a ojcem, między tymi synami. Znamy tą historię, ale zechciejmy ją głębiej poznać. I starajmy się na te historyczne opisy patrzeć w świetle, albo patrzeć z boskiego punktu widzenia. Powtórzę to kolejny raz, że i Pismo Święte, i brat Russell bardzo wyraźnie zachęca nas, jak gdyby zobowiązuje do tego, abyśmy na opisy, zapisy Pisma Świętego, abyśmy na nie patrzyli z boskiego punktu widzenia. Abyśmy te opisy historyczne zrozumiewali tak, jak chce nam i przyjmowali taką naukę, jaką chce nam przez to przekazać sam Stwórca. Bo są takie wydarzenia, jeżeli patrzą ludzie, to nawet ich to niektórych ludzi gorszy. I nie mogą zrozumieć, no jak Pan Bóg mógł tak uczynić. Ale gdy na to spojrzymy w świetle proroków, z boskiego punktu widzenia i w świetle zapisów Nowego Testamentu, to sprawy stają się jasne i mówimy amen. Chwała Ci, Panie, żeś tak uczynił, a nie inaczej. Jakub kupił pierworodztwo i chcielibyśmy zrozumieć, a może przypomnimy właśnie te wydarzenia w świetle tego zapisu, choć trudno będzie zrozumieć, to jest pierwsza Księga Mojżeszowa, szczególnie 27 rozdział i tu jest opisane jest życie rodzinne patriarchy Izaaka, patriarchy Jakuba, synów Izaaka, Ezawa i Jakuba. Ale chcę wspomnieć, że moje ich spojrzenia i kształtowanie uczuć względem tych wydarzeń to zostało w dużej mierze ukształtowane przez to, co pisali bracia wielu nam współcześni. Cieszę się z tego, że miałem sposobność i przywilej znać brata Dymitra. Drodzy braterstwo, często w moim życiu wspominam sobie o nim. Przecież to był mój rówieśnik. Rok młodszy ode mnie. Z kolejnego roku mojego urodzenia i brata Dymitra nie ma, ja jeszcze żyję. Ale brat Dymitr napisał wiele rzeczy, które dla mnie pozostają cenną nauką. I jestem wdzięczny Bogu, że dla mnie osobiście brat Dymitr był wielką pomocą pomocą w moim życiu. Przeżyłem 80 lat, ale przypominam sobie właśnie to, co pozostało z pracy, z usługi brata Dymitra i dla mnie samego. I brat, o jeżeli brat pisał, brat Dymitr pisał, napisał kilka artykułów, przynajmniej kilka, i bardzo cennych i wartościowych, ale między innymi są dwa artykuły, jeden pod tytułem Dwa błogosławieństwa, nie pamiętam kolejności, a drugi artykuł pod tytułem Ezaw i Jakub. To możemy sobie wyobrazić, jaka była treść tego. No, bardzo różna od niektórych pojęć dzisiejszych badań. Niektórych. Dlaczego o tym wspominam? Bo godzi się mieć otwarte oczy i nastawione uszy, aby przyglądać się na to, co zostało napisane, ku naszej nauce, ku naszemu zbudowaniu. A chciałbym jeszcze wspomnieć, że te wydarzenia o Jakubie i Ezawie komentuje między innymi brat Russell w szóstym tomie, szósty tom, strona 206, i tam wynotowałem sobie taką myśl, że Jakub jest figurą, jest obrazem na zwycięzców wieku ewangelicznego. Czy można pominąć taką myśl, taką sugestię? Kim pozostaje dla nas Jakub Patriarcha? Właśnie w tym swoim życiu, w tym swoim postępowaniu, co jego cechowało, dlaczego on tak się zachowywał, dlaczego tak zabiegał właśnie o to pierworodztwo i to, co o czym wspominamy, kupno, sprzedaż, a potem sięganie po błogosławieństwo, sięganie Jakuba do Izaaka o błogosławieństwo, którego albo jakiego błogosławieństwa pragnął i tęsknił, za czym tęsknił Jakub? Za błogosławieństwem, które Pan Bóg obiecał jego dziadkowi Abrahamowi. I podkreślę z kolei, warto o tym pamiętać, że tak Jakub, jak i Eza, którzy byli bliźniakami, urodzeni w jednym dniu, tylko mała w chwili, ale obydwaj żyli współcześnie, jeszcze współcześnie z patriarchą Abrahamem przez 15 lat. Gdy Abraham kończył swoje życie, to obydwaj chłopcy mieli po 15 lat. Ale godzi się przypomnieć, zwrócić uwagę, jaki był ich stosunek do boskich obietnic danych Abrahamowi. To byli młodzi ludzie, kiedy Abraham zakończył życie, oni mieli po 15 lat. No niewielu wśród nas jest takich bardzo młodych, ale my kiedyś byliśmy takimi. Czy jakieś walory, cechy? Brat tu wspomniał o pewnych, jak gdyby o pewnym zakodowaniu, mnie to zaciekawiło, że każdy z nas to jest, jak gdyby ma coś w swoim zakodowanym. No ale pytanie, skąd się to bierze? I dokąd to tak jest? Czy to jest to zakodowanie, czy to jest boskie przeznaczenie? Na pewno nie. Pan Bóg nikogo nie przeznaczył, aby on był takim, a ten takim. Pan Bóg nie przeznaczył, żeby Jakub był takim, jakim był, i Pan Bóg nie przeznaczył Ezawa, żeby był takim, żeby on sprzedał swoje pierworodztwo. To już była decyzja tak jednego, jak i drugiego. To była ich decyzja. Zgoda? To była ich decyzja. I mówię to właśnie dlatego o tym, żeby my brali z tego lekcję, z tego są naukę. Jeżeli sięgniemy myślą do Nowego Testamentu, to może za wcześnie trochę, Ale co napisał święty Paweł? Mówi do nas, drodzy bracia i siostry, do każdego z nas, i młodych, i dojrzałych, aby kto z nas nie był jako Ezaw, i tam określa go sprośnym, by kto z nas nie był takim jak Ezaw, który za potrawę jedną sprzedał pierworodztwo swoje. Przestroga o bardzo głębokim znaczeniu. On to uczynił dobrowolnie, o tym za chwilę może będziemy wspominać. Ale jak Radasel wskazuje i apostoł święty Paweł wspomina, że Jakub, gdy kończył swoje życie, to już na łożu śmierci wsparł się na wierzch swojej laski i błogosławił dwom synom Józefowym. Stąd cenna lekcja, cenna nauka, że boskie błogosławieństwo od początku do końca, jeszcze do przyszłości, idzie dwoma liniami, dwoma drogami. Pierwsze, przedniejsze błogosławieństwo, to może dobrze by było zwrócić uwagę na ważność i szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jakub tak bardzo zabiegał o nabycie pierworodztwa i zanim kupił, wnioskujemy, że on często spoglądał na dziadka Abrahama i często spoglądał na swojego bliźniaka i myślał po sobie. No przecież tam są błogosławieństwa. Spodziewał się, że będą przekazane pierworodnemu. A ten mój bliźniak, współbliźniak, tak nie dba o to. I było, zresztą Radasel napisał takie zdanie, że wszyscy wiedzieli wówczas, że pierworodztwo Ezawowe jest do sprzedania. Zdumiewające. No kto ci wszyscy? Ano wszyscy, którzy znali Ezawa. Wiedziała o tym matka, wiedział o tym Jakub i najprawdopodobniej o tym, że Ezaw jest gotów pozbyć się pierworodztwa, wiedział o tym i Izaak. Jakub czekał tylko na sposobność i wykorzystał sposobność. I tak jak może podanie, czy ktoś powie tradycja niesie, był to czas i był taki zwyczaj, że w rocznicę urodzin przodka tej rodziny pierworodny miał w ten dzień pościć i żyć tak bardzo, bardzo powściągliwie. Natomiast inni członkowie rodziny mieli obchodzić to bardzo uroczyście, z zadowoleniem i w prawdziwej takiej uroczystości, w rozkoszy. I dlatego Jakub przygotował sobie taką potrawę, którą sam lubił, wiedział, że lubił to i Ezaw i cieszył się. No a Ezaw miał wtedy pościć. To nie jest bardzo przyjemna sprawa. Nie wiem, kto z nas pościł przez dzień tak dobrowolnie albo z konieczności, ale podobno Ezaw miał pościć, a kiedy zobaczył, że Jakub przygotował sobie taką smaczną potrawę, którą obydwaj bardzo lubili, to wtedy przychodzi do Jakuba i mówi: daj mi tą potrawę. Jakub zdumiony powiedział, jaki jest zwyczaj w rodzinie. Ty chcesz, żebym ja ci to dał? No to w takiej sytuacji daj mi swoje pierworodztwo. A co mi po pierworodztwie? Daj mi dupę, przepraszam. I ważne. Ale Jakub mówi, to nie tak bardzo łatwo, to nie jest prosta sprawa, przysięgnij mi. A dobra, co mi po pierworodztwie, ja nawet umrę. I Eza składa przysięgę, że sprzedaje pierworodztwo. Za jaką cenę? Kiedyś wspomniałem, że Ezaw sprzedał pierworodztwo za miskę zupy, to ktoś z braci zwracał mi uwagę. że nie godzi się tak mówić, nie godzi się tak oceniać Ezawa. Ale czy rzeczywiście było to czymś więcej niż ta zupa, ten pokarm smaczny dla Ezawa i wartościowy i dla Jakuba. Ale Jakub gotów był z tego zrezygnować. Jak to bywa w naszym życiu? W naszym życiu jak bywało, a może sięgniemy myślą do naszej młodości, kiedy stawialiśmy pierwsze kroki w społeczności bratniej, kiedy, mówimy, ten okres czasu, kiedy przyjęliśmy prawdę, zapoznaliśmy z tymi pięknymi, kosztownymi obietnicami, czy ważyły się może kiedyś nasze losy, tak jak w przypadku Ezawa, czy może w przypadku wielu z nas byliśmy z gruntu zdecydowani i zgadzam się, że w jakiś sposób było to w nas zakodowane, że bez żadnego wahania. To nie był jak gdyby wybór, tak czy nie tak, ale zdecydowanie. I mogę powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że tak było w moim dzieciństwie, w przypadku mojej młodości. Nie było dwóch, nie było innego wyjścia. Biblia, Święta Księga i Słowo Boże, które jest bardzo obfitym słowem, to mi towarzyszyło od mojego dzieciństwa, od mojej młodości. Dzięki Bogu. To były różne czynniki, różne środki, ale myślę, że wielu z nas i tu obecnych, i w naszej społeczności, tak było w naszym życiu. I drodzy bracia i siostry, sympatycy prawdy, którzy byliśmy wychowani w domu naszych rodziców, w domach naszych rodziców, gdy ojciec i matka byli ofiarowani, byli poświęceni, jeżeli w prawdzie chodzili na zebrania, w domach naszego dzieciństwa, gdzie była Biblia i inne pisma, do których mogliśmy zaglądać, ale to pozostaje jeszcze pytanie. I pozostaje pytanie do dni dzisiejszych. I w tej chwili pytam was, czy wy lubicie czytać? Czy macie zamiłowanie do czytania tego, co dobre? Nie czytaj dobrych książek, ale czytaj tylko te najlepsze. Ale czy mamy tą skłonność? Bracia Paweł, bym zapytał, skąd się to bierze zamiłowanie czytania? Wytłumacz w tej chwili. Skąd się to bierze? Czy to jest wrodzone?
Nie, zauczone.
Mówisz zauczone.
W moim przypadku to nauczone.
Zauczone. A ja powiem, że w wielu przypadkach to jest wrodzone. Wrodzone zamiłowanie do czytania. Są niektórzy z naszej młodzieży, którzy nie lubią czytać. Kiedyś mi jeden mówił, a wiesz co, ja nie lubię czytać. Ja do tego go nie dosyć, że nie ciągnie, ale czuję pewien opór. To ja tego nie za bardzo umiem zrozumieć. Dla mnie to jest dziwne, żeby nie lubić czytania. A tym bardziej to, co napisane w Biblii, tym bardziej od tego, co napisane w tomach, a szczególnie powiem wam, tego, co napisane w piątym tomie. Tego, co napisane w takim szczególnym wykładzie. Bo ta książka zwana przez nas piąty tom, ona ma taki ciekawy, bardzo ciekawy tytuł. I szczególnie w polskim języku taka szczególne określenie. Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I powtórzę kolejny raz, że nasz polski język jest bogatym językiem, szanujmy to, chciejmy to wykorzystać i nasz język jest bogatszy nawet od języka greckiego, w niektórych przypadkach mogę to udowodnić, choć nie znam greki, i bogatszym od języka francuskiego, bo tytuł piątego tomu w języku francuskim jest Pojednanie człowieka z Bogiem. I nie ma tam słowa pomiędzy. W tym tytule nie ma słowa pomiędzy. A my mamy tam takie słówko pomiędzy. Czy to słowo pomiędzy jest potrzebne w naszym języku? Bardzo. A o kim tu mowa? To pomiędzy to kto? Nasz Pan. I wybaczcie, że nie ma pojednania człowieka z Bogiem bez tego, który by stanął między Bogiem a człowiekiem. Stanął pomiędzy nami i pojednał nas według boskiej woli, według boskiej łaski. I to pojednanie z strony Ojca obejmuje również i Jakuba, a również w pewnym sensie i Ezawa. To jest właśnie to, o czym wspomniałem, że boskie błogosławieństwo jest prowadzone i Pan Bóg uskutecznia takimi dwoma drogami. Kiedy mówimy o pragnieniu Jakuba, o to tęsknocie, o jego tęsknocie za pierworodztwem, to przecież możemy, stawiam pytanie, dlaczego tak Jakub tęsknił za pierworodztwem i chciał to nabyć? Przecież jego dziadek Abraham nie był pierworodnym. Jego dziadek Abraham był trzecim synem Tarego, najmłodszy z tej trójki, z tej rodziny. Byli starsi bracia, był tam Haran, był tam Nahor. No oni, jeden z nich umarł, ale Abraham był najmłodszym w tej rodzinie. I miał szczególne boskie błogosławieństwo właśnie Abraham. Pan Bóg go sobie upatrzył. Może pytanie i szukać odpowiedzi, dlaczego Abraham, nie będąc pierworodnym, dostąpił tego wielkiego zaszczytu od samego Stwórcy, aby jemu Pan Bóg powiedział, że w potomstwie Twoim, przez Twoje potomstwo będą błogosławione wszystkie narody. Ty będziesz ojcem wielu narodów. Święta sprawa. To było obiecane Abrahamowi. I już to wspominałem swego czasu w Białogardzie, że Abraham, to mnie zdumiewało, Abraham był obrazem, Abraham był typem, Abraham był obrazem Pana Boga. I to mnie zdumiewało dlatego, że zwykle mówiąc o obrazach, o figurach, o typach, to to, co jest typem, jest jak gdyby pewną ilustracją na przyszłość. A przecież Pan Bóg istniał bez początku i bez końca. Więc w jaki sposób i dlaczego Abraham mógł być i pozostaje nam obrazem samego Stwórcy? Między innymi dlatego, że Pan Bóg, sam Stwórca, nie może być widziany, dostrzeżony okiem ludzkim. I myślę, że Abraham jako obraz samego Stwórcy jest dany szczególnie nam, członkom tym powołanym wieku ewangelicznym, że my obecnie, znając Abrahama, wnikając w boskie obietnice dane Abrahamowi, możemy lepiej poznawać samego Boga. Ku temu nas prowadzą słowa naszego Pana, słowa rzeczone do Tomasza. Mówi, przepraszam, czy Tomasz? Wybaczcie. Kto widzi mnie, to widzi Ojca. Filipa. Dziękuję. Filipa. I to nam pomaga zrozumieć, że przecież kto widzi Pana Jezusa, to znaczy co? Bo przecież nikt z nas nie widział, ale go widzimy. Widzimy niewidzialnego, ale widzimy, jeżeli go poznajemy. W podobny sposób im głębiej, im dokładniej znamy historię Pisma Świętego o Abrahamie i Starego Testamentu i Nowego, o tyle możemy lepiej poznać wspaniałość samego Boga. I dlatego Abraham nie musiał być pierworodnym, bo nam przedstawiał samego Boga i przez Abrahama poznajemy Stwórcę. Ale jest kolejny przodek, to znaczy już ojciec Jakuba, Izaak. Przecież Izaak też nie był pierworodnym synem Abrahamowym, bo wcześniej już żył i miał lat kilkanaście, zanim Sara urodziła Izaaka, to Ismael, też syn Abrahamowy, już miał lat kilkanaście. Ale jednak, mimo tego, że Izaak nie był pierworodnym, ale Pan Bóg informuje Abrahama, że błogosławieństwo nie będzie pierwsze, przedniejsze dla Ismaela, ale pierwsze błogosławieństwo będzie dla Izaaka, który nie był pierworodnym. I tu też pytanie, i za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie było wymagane pierworodztwo Izaakowe, aby otrzymać błogosławieństwa Abrahamowe, to znaczy boskie błogosławieństwa. I tu mamy, tu są przedstawione, jest przekazana nam bardzo cenna nauka, bo matki tych dwóch synów przedstawiają nam, ilustrują i dają nam, zbliżają nam boskie przymierza. Znów wracamy do boskie obietnice. I Ismael, urodzony nie z Sary, ale z Agary, tak, to jest piękna, wspaniała nauka, piękny wykład, że to nam wskazuje na przymierze, które Pan Bóg uczynił z Izraelem na Synaju. Aczkolwiek mamy wspomniane, że Pan Bóg jak gdyby uczynił koniec temu przymierzu, to pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, że to przymierze przyniosło wiele pożytku. Wiele pożytku Izraelowi, wiele pożytku nam w wieku ewangelicznym, bo w przymierzu, które Pan Bóg uczynił z narodem izraelskim na Synaju, jest między innymi, może w przedniejszym znaczeniu, jest przedstawiona boska wola, albo inaczej to, co my wspominali, boska sprawiedliwość. Wymagania boskiej woli. Boska wola to sprawiedliwość, nic innego, ni więcej, ani mniej. I to nam Pan Bóg przedstawił właśnie w zakonie. Tak krótko mówiąc, w zakonie, jedno słowo, ale to ma bardzo obszerny zakres i dlatego mamy wspomniane i Biblia mówi, że przymierze uczynione z Izraelem było wcześniej niżeli realizacja błogosławieństw, boskich błogosławieństw obiecanych Abrahamowi, ale przez Izaaka, a nie przez Ismaela. I tu jest bardzo cenna nauka, to by można było rozszerzać. Przymierze i to, że Izaak, a chciałbym przypomnieć, że boskie zapewnienie, na zapewnienie samego Pana Boga dla Abrahama, wspomniane jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej, raz w 17 rozdziale, a potem nieco później, po trzykroć Pan Bóg mówi bardzo wyraźnie, że błogosławić będę przez Izaaka. Izaaku będzie nazwane potomstwo Twoje. W Izaaku będą błogosławieństwa. Przez Izaaka będę błogosławił i rozwin... I to jest przez Izaaka będzie rozwinięte, wykształtowane, przygotowane potomstwo Abrahamowe, przez które będą błogosławione wszystkie narody. A kto jest tym potomstwem przedstawionym, reprezentowanym Izaaku? Chrystus, głowa i ciało. I kiedy przyglądamy się na błogosławieństwa dotąd płynące, to boskie błogosławieństwo jest niezależne od człowieka. Pan Bóg błogosławił Abrahamowi, oczywiście Abraham był godzien tego. Ale Pan Bóg Abrahamowi nie stawiał warunku, zrobisz to, czy tamto, czy owo, to ja Ci będę błogosławił. Będę Ci błogosławił. Boska obietnica dana Abrahamowi. W podobny sposób Izaak nam przedstawia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz by ktoś postawił pytanie, czy nasz Pan jako Chrystus nie był pierworodnym? Jako Logos był jednorodzonym. Jednorodzony był Logos. Jako człowiek nasz Pan był zrodzony przez Marię jako Syn Boży, ale to było z boskiego postanowienia, że Maria była godną, że Maria była świętą kobietą, taką kobietę, taką niewiastę Pan Bóg obrał, wybrał, do niej posłał Gabriela i powiedział, jesteś błogosławiona. To było boskie zarządzenie. I nadal, w dalszym ciągu, niezależne od człowieka. I to nam, to mamy pokazane, że nawet Izaak nie był pierworodny, bo Pan Bóg tak postanowił. Ale jeżeli chodzi już o członkostwo w ciele Chrystusowym, które jest pokazane w Jakubie, to tu potrzebne jest pierworodztwo. I dlatego Jakub szukał, chciał nabyć, no bo wcześniej to było, obietnice były dane Izraelowi, wszakże nie wysokie powołanie, nie to niebiańskie powołanie, ale jednak pod tym przymierzem były, w tym przymierzu były przedstawione pewne warunki. A jakie warunki? O których my wspomnieli, sprawiedliwość. Ale jak dojść do sprawiedliwości? Przez nabycie pierworodztwa. I tu jest, drodzy bracia i siostry, dla nas bardzo cenna lekcja. Może wrócę po części do, jak to się mówi, do młodych braci i sióstr, do tych, którzy dzisiaj są takimi, jakim my kiedyś byliśmy. Niech te wydarzenia i przykład Jakuba niech będzie dla każdego z nas przykładem, że to są rzeczy w zasięgu naszej ręki. Pierworodztwo było w rękach Ezawowych. To pierworodztwo chciał nabyć Jakub i to jest sprawa. Przypomnijmy sobie może jeszcze raz te wydarzenia. Może niektóre szczegóły z tego życia, jak jest napisane. Dlatego wspomniałem o artykule brata Dymitra. Być może, że jeden z nich ukaże się nie za długo w Nas Straży. I już w tej chwili, bo te artykuły, które właśnie czytałem, które mi pomogły tak widzieć sprawy, podałem braciom z redakcji, żeby to ukazało się w Nas Straży. Ja to znalazłem wśród moich zapisków i te artykuły brata Dymitra, na pewno jeden z nich ukaże się. I tam jest w bardzo taki wspaniały sposób przedstawiona miłość Jakubowa do boskich obietnic danych Abrahamowi. I to jest bardzo ważny przymiot charakteru, czy właściwość jego usposobienia. On to widział. On to oceniał. On o to zabiegał. I być może, że zajmując się sprawami codziennego życia, on myślał, jak dostąpić tego, co Pan Bóg obiecał Abrahamowi. Był świadom tego, że życie jego ojca nachyla się do końca. Ojciec Izaak się starzeje. Ezaw nie docenia tego, co jest w jego posiadaniu. I Jakub, możemy przypuszczać, że bardzo tego żałował. No szkoda, no dlaczego? A jak, dlaczego to nie ja pierworodny, a tak bardzo było potrzebne to pierworodztwo? I drodzy braterstwo, w naszym przypadku to w różny sposób, w różnych okolicznościach, przez boską opatrzność pierworodztwo było i nadal pozostaje w zasięgu naszej ręki. Oczywiście, w Jakubie przedstawione jest to, że oto trzeba, to trzeba być tego świadomym, przede wszystkim świadomość. Drugie, na podstawie świadomości oceniać to, widzieć wartość, znaczenie, że to nie są błahe sprawy, że to sprawy bardzo wartościowe i po trzecie szukać i stać się, szukać tego, aby to było naszą własnością. Możemy tu w tej chwili podsumować, jak gdyby zwrócić uwagę na tą łaskę usprawiedliwienia, co bardzo często staram się podkreślać, ale to między innymi jest przedstawione właśnie w tych doświadczeniach, w tych przeżyciach, które były w życiu Abrahama. W życiu Abrahama i jego potomstwo. Te obrazy, typy i figury są wielkim proroctwem. Wspomnieliśmy, że sprzedaż i kupno pierworodztwa to decyzja człowieka i o tym decydowali właśnie ci ludzie, to znaczy Jakub i Ezaw. Przyglądając się na boskie zapisy i tłumaczenie Ezawa, rozmawialiśmy na ten temat, ten mąż Ezaw, w nim pokazane, albo inaczej, Ezaw jest typem albo obrazem na pewnych ludzi albo klasę ludzi, którzy nie doceniają boskiej łaski. Od początku do końca. Na kogo i kogo może nam przedstawiać Ezaw? Spotkałem taką myśl, taką sugestię, że w pierwszym przypadku Ezaw ilustruje nam Adama. Adam był pierworodnym synem Bożym ludzkim. Nie było wcześniej innych. Adam miał to pierworodztwo. I jemu Pan Bóg dał wspaniałą obietnicę, między innymi: rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, bądźcie władcami, panami niższych stworzeń. I Adam mógł się w tym rozkoszować. Adam był królem. Adam był synem Bożym. Adam mógł żyć wiecznie. To jest takie ścisłe określenie, nie do podważenia. A życie wieczne Adama warunkowało jego posłuszeństwo, ocenienie boskiego daru. Ale też w życiu Jakuba był taki człowiek, który zlekceważył sobie przywilej pierworodztwa. Kto był pierworodnym synem Jakubowym? Ruben. Ruben miał 12 synów, ale... Przepraszam. Jakub miał 12 synów i kiedy kończył swoje życie, to wyraził taką obietnicę, wyrażał błogosławieństwa, które były bardzo istotne, mające wielkie, doniosłe znaczenie, ale mówi tak: Ruben, pierworodny mój, początek siły mojej, ale spłyniesz jak woda. Jak gdyby podkreślenie ważności i dostojeństwa pierworodztwa, ale spłyniesz jako woda, bo zgrzeszyłeś. Wstąpiłeś na łoże ojcowskie, to nas przenosi do raju. Takim był Adam, pierworodnym synem z ludzi, ale zgrzeszył. Znieważył boskie polecenie. Spłyniesz jak woda, umierając umrzesz, powiedział Pan Bóg do Adama. Ruben nie ocenił pierworodztwa, tego daru, jak gdyby z natury, z rodziców, spłyniesz jak woda. Ale tu by godziło się przypomnieć różnicę względem treści błogosławieństw, błogosławieństw Jakubowych, a treścią błogosławieństw Mojżeszowych. Obydwaj błogosławili potomstwo, to znaczy potomstwo Jakubowe. Jakub wspomniał o pierworodnym swoim synu, że spłyniesz jak woda, ale co mówił Mojżesz przy schyłku swojego życia, kiedy rozdzielał boskie błogosławieństwa na 12 pokoleń już izraelskich. Niekoniecznie jednostki, ale to były już pokolenia bardzo liczne. I Mojżesz mówi, że błogosławiony Ruben. Ja w tej chwili nie wiem, czy ktoś potrafi znaleźć szybciej niż ja. Kto by odczytał, to bardzo proszę. Błogosławieństwo mojżeszowe dla tego pierworodnego pokolenia, dla Rubena. A zaczyna się tak. Nie żyje Ruben, a nie umiera. Dlaczego taka różnica? Jakub mówi, spłyniesz jak woda. A Mojżesz mówi, nie żyje Ruben. Znajdujemy wytłumaczenie. Mojżesz, albo jeszcze wrócimy. Jakub mówił o boskim wyroku, którego boski wyrok, który spadł na Adama i jego potomstwo. To, co wspominaliśmy, wykonywanie boskiej sprawiedliwości. Raz znalazł. Proszę.
Niech żyje Ruben i niech nie umiera. Niech mężczyzn jego będzie sporo.
Tak. Widzę, jak jasno mówi, niech mężów jego będzie potrzeb. No, bardzo mnogo, dużo. I kiedy Jakub mówi o losie Adama i jego potomstwa przed złożeniem okupu przez naszego Pana, to nic innego jak śmierć. I jeżeli patrzymy na rodzaj ludzki, to do dnia dzisiejszego nie ma ratunku, nie ma wyjścia, jak tylko takie nieświadome oczekiwanie. Ale Mojżesz, kiedy mówił u schyłku swojego życia, a Mojżesz przedstawia nam klasę Kościoła w biegu ewangelicznym, a szczególnie wtedy, kiedy Pan Bóg powiedział, idź na górę, to ci pokażę ziemię obiecaną, ty tam do niej nie wnijdziesz. Mojżesz przedstawia nam Chrystusa, głowę i ciało. I Mojżesz mógł spoglądać na ziemię obiecaną, ale kiedy udziela błogosławieństwa, to mówi, że tak jak gdyby chciał powiedzieć i przekazać nam lekcję, że przekleństwo, które ciążyło na Adamie i jego potomstwie, będzie zdjęte. Niech żyje Ruben, niech nie umiera. Niech będzie mężów jego poczet. Te słowa mojżeszowe przenoszą nas na tysiąclecie. I dzięki Bogu, i dzięki, że Pan Bóg dał nam poznać tę piękną, wspaniałą prawdę. Nie wiem, ile wyznawców różnych religii widzi błogosławieństwa tysiąclecia tak, jak my to widzimy. Tylko starajmy się to widzieć coraz dokładniej. Że Pan Jezus złożył swoje życie, aby odkupić Adama, w nim cały rodzaj ludzki. I dlatego tak blisko widzimy boskie obietnice przekazywane nam przez tych różnych mężów i nawet przez Mojżesza przy końcu. Niech żyje Ruben, a nie umiera. To są boskie błogosławieństwa w tych mężach, o których wspominamy. Ezaw, jakby kolejny obraz. Ezaw to Izrael, cielesny Izrael. I możemy przypomnieć pewne zdarzenia, że kiedy Jakub wracał już, będąc żonaty, dzieciaty, kiedy wracał z Haranu i celem jego przybycia do ziemi obiecanej, do ziemi świętej, to było Sychem. Jeszcze kawałek drogi do Sychem. I zanim Jakub z całym dobytkiem z zmierzył i dotarł do Sychem, to spotkał się z Ezawem. A gdzie Ezaw wtedy mieszkał? Czy w Sychem? Kiedy Jakub opuszczał tą ziemię, opuszczał namioty rodzinne, bo tak powiem, nie dom rodzinny, ale namioty rodzinne, to Ezaw jeszcze tam mieszkał, tam pozostał. Ale wnioskuję, czytałem taką myśl, że Ezaw jednak zrozumiał to, że błogosławieństwo, że on sprzedał błogosławieństwo i że dziedzicem boskich obietnic będzie Jakub. I dlatego wyprowadził się do miejscowości zwanej Seir. I tam Ezaw założył królestwo. Tam już było takie państwo. Seir, państwo Ezawowe. Czy ja dobrze mówię, bracie Paweł? No. I to jest też pewien symbol, że ktoś, kto uzurpuje do królestwa wbrew boskiemu postanowieniu, to założyli już na ziemi królestwo. Założyli. Właśnie to, co kolejny obraz, ten kolejny obraz przedstawiony przez Ezawa. Izrael, Żydzi, przymierze synaickie, to jest przedstawione w Ezawie. Ale jeszcze jest, Ezaw jest obrazem, ilustracją na inną społeczność, na pewną instytucję, czy jakkolwiek byśmy to określili, to jest nominalne chrześcijaństwo. I tak jak Ezaw w Seirze założył królestwo niezaakceptowane przez Pana Boga, ale założył królestwo i spotkając się z Jakubem, to rozstali się potem i Ezaw wrócił do Seir. Ezaw wrócił do Seir, skąd przyszedł na spotkanie z Jakubem. A Jakub podążał do Sychem, bo czuł, że tam jest jego miejsce. I tu mamy taki pewien symbol na to, co dzieje się jeszcze, co dzieje się w wieku ewangelicznym i to, czego my jesteśmy świadkami. Ezaw, nominalne chrześcijaństwo, jego królestwo, Seirze i to, co się dzieje dzisiaj. I drodzy braterstwo, jest jeszcze jeden obraz. Oby to nie dotknęło żadnego z nas. Ezaw jest obrazem na tych, którzy świadomie pozbywają się boskich błogosławieństw, a może niektórzy nam współcześni, którzy dostąpili tego błogosławieństwa pierworodztwa. Mam na uwadze klasę, w której śmierci. To jest możliwe w wieku ewangelicznym stracić, sprzedać, pozbyć się tego. Oby niech to będzie dla nas bardzo, bardzo poważną przestrogą, bo jest możliwość utracić te skarby, w których jesteśmy uczestnikami. Synowie Abrahamów, synowie Jakub, synowie Izaakowi, to są cenną ilustracją i cenną nauką, cenną historią dla nas wszystkich. Świadomość boskiego zarządzenia odnośnie błogosławieństw pierworodztwa, to winniśmy doceniać, mieć na uwadze, że Pan Bóg przysposabia nas ku temu, abyśmy korzystali z Jego błogosławieństw. Jest ciekawe, kiedy obserwujemy potomstwo Abrahamowe, tak jak synowie Abrahamowi, Ismael i Ezaw, tu też widzimy, i trzeba to podkreślić, jednostronność ujemnego zachowania, to Ismael lekceważył i nie lubił Izaaka. Wiemy o tym. Szydził, wyśmiewał i Agar, jego matka, i on sam, i z boskiego polecenia byli nawet pozbawieni tego miejsca w domu rodzinnym. I Abrahamowi było jak gdyby szkoda, żal, i mówi, no jak to można syna wypędzić z domu? A Pan mówi, posłuchaj Sary. Ona dobrze mówi. Trudno by nam to było zrozumieć, gdybyśmy na tę sprawę nie umieli spojrzeć przez pozaobrazowe, pozafiguralne wydarzenia. Agar nam przedstawia przymierze synaickie, Ismael przedstawia cielesnego Izraela. I to się stało. Wyrzuć niewolnicę i syna jej. Ale Pan Jezus, kiedy popatrzył na naród izraelski przy schyłku swojego życia, przed śmiercią na Golgocie, zapłakał. Zapłakał nad Izraelem. Widział tragedię tego narodu. Ale tak było już pokazane. I ci dwaj bracia, synowie Abrahamowi, między nimi była wielka nieprzyjaźń. Ale do czego zmierzam? Gdy Abraham umarł, zakończył swoje życie, to kto był na jego pogrzebie? Proszę? Obydwaj byli na jego pogrzebie. To jest bardzo wymowne i znów nasze oczy spoglądają w przyszłość. Już wtedy widzimy, jeżeli nawet Jakub nam przedstawia klasę kościoła uwielbioną tam na poziomie duchowym, a Ezaw przedstawia cielesnego Izraela, chciałem wspomnieć, Ismael przedstawia tych, którzy prześladowali, to przy śmierci Abrahamowej, to znaczy możemy wspomnieć w przyszłości, obydwaj będą razem. Kolejne wydarzenie, które ma bardzo podobną wymowę i jest podobna ilustracja, że Ezaw nienawidził Jakuba. To nie Jakub żywił złe uczucia do swojego brata Ezawa. Do brata Ezawa. Jakub był w zupełnym porządku, nie wspomnieliśmy o szczegółach, ale tak było. I Ezaw, jako człowiek niestateczny, nie jest takie określenie na zachowanie Ezawa, w każdym razie był niestateczny, bo to, co sprzedał, rościł do tego pretensje. No jak można? Każdy rozsądny człowiek powie, no ja przecież jak to mi sprzedałeś, no to jeszcze tego żądasz, no któż by się z nas tym zgodził? A tak było w przypadku Ezawa. Ale gdy Izaak zakończył życie, to jest wyraźny zapis, że i Jakub, i Ezaw byli na pogrzebie, zajęli się pogrzebem ojca ich, Izaaka. Znów pewna ilustracja, że przyjdzie czas pojednania pomiędzy zwaśnionymi istotami. Chwalebna rzecz. I na to, w tym kierunku jest właśnie to, cośmy wspominali, że pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem, wykonanie wszelkiej sprawiedliwości, wykonanie sprawiedliwości zapewni istotom powaśnionym współpracę i pojednanie. I jeszcze, kiedy synowie Jakubowi, też mamy na uwadze Józefa, to Józef, przedstawiający nam Chrystusa w chwale, doznał wiele przykrości od swoich braci. Ale gdy Jakub zakończył swoje życie, to wiemy i jesteśmy świadomi tego, jak bracia Józefa przyszli do niego, wcześniej mu się kłaniali według boskich zapowiedzi, ale potem przyszli i prosili Józefa o łaskę. I przypomnijmy wspaniałą wypowiedź Józefa do jego braci, gdy chcieli mu przypomnieć, ale pytanie, czy to oni wymyślili taką sytuację, czy w rzeczywistości było, gdy bracia Józefa mówią, wspomnij, bo ojciec nasz mówił, żebyś nam nie pamiętał naszych naszych błędów to, że byliśmy Tobie przeciwni. I Józef na to odpowiada takimi bardzo ciekawymi słowami. Czy ja dla was jestem Bogiem? To, co ja przeżyłem, to nie wy, ale Pan Bóg sprawił. Takim były doświadczenia i przeżycia Józefa. Pan Bóg, to znaczy Józef miał głęboką wiarę, to cośmy śpiewali, niech wiara nasza, niech serce nasze wiarą tchnie, uczynki niech świętością lśnią. Tak było w przypadku Jakuba i tak było w przypadku Józefa, który nam wskazuje na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech życie nasze wiarą tchnie. Wiarą, jakiej przykład pozostawił nam Jakub, patriarcha, wiarą, jaką miał Józef, gdy o nim jest napisane, że Józef, gdy był w więzieniu, ale Pan był z nim. To brat Daniel Krawczyk wspominał, podkreślał, że słowa za boskiej obietnicy, Pan był z Józefem nawet w więzieniu. I kiedy przyjdzie nam przeżywać pewne trudy, doświadczenia, kiedy nasza cierpliwość jest wystawiona na taką twardą próbę, pamiętajmy o tym, że Pan jest z nami. Amen. Dziękuję.